Witajcie w kolejnym odcinku Na Podsłuchu. Tym razem, oprócz standardowego podcastu, nagrywamy też wideo, więc gdybyście chcieli zobaczyć, jak wyglądamy po prawie roku zamknięcia w domach, odwiedźcie nasz kanał na YouTubie. A dziś moim gościem jest Adam Marczyński, wieloletni szef zespołów bezpieczeństwa, wcześniej w BIK-u, a od 2 lat w Chmurze Krajowej. I właśnie o chmurze i bezpieczeństwie chmury będziemy dzisiaj rozmawiali razem z Adamem. Adam, Chmura Krajowa to jest nazwa, która kojarzy się w sumie jednoznacznie z czymś, co jest stworzone w Polsce jakby dla Polaków. To jest skojarzenie, które jest dość popularne nawet w naszych branżowych kręgach, kręgach ludzi bezpieczeństwa, których ty i ja razem znamy z różnych popularnych konferencji. Chyba nie każdy tak naprawdę do końca wie, czym faktycznie jest Chmura Krajowa, jaki ona ma związek z Polską, czy też może z organizacjami rządowymi. Czy byłbyś w stanie na sam początek przybliżyć, skąd taka nazwa, kto stworzył tą usługę, kto stoi za tą firmą i w zasadzie kto może korzystać z waszych usług?
Z przyjemnością. Chmura Krajowa powstała 2 lata temu. Faktycznie działamy na polskim rynku, także nasze usługi są skierowane dla polskich przedsiębiorców. Zostaliśmy stworzeni przez 2 podmioty krajowe. Największy bank w Polsce, PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju. Polski Fundusz Rozwoju jest takim animatorem rynku, taką ma rolę, ma jakby pomagać rozwijać kluczowe gałęzie polskiej gospodarki. No i te 2 lata temu gdzieś w wyniku różnych rozważań powstała taka idea, że warto by stymulować rozwój usług chmurowych w Polsce i to bierze się z tego wprost, że istnieje dosyć wyraźna korelacja pokazywana w badaniach między tym, jak wygląda rynek chmurowy w poszczególnych krajach, a jak wygląda innowacyjność tych gospodarek tych krajów. W związku z tym padł taki pomysł, czy powstała taka idea, że warto powołać organizację, która będzie promowała usługi chmurowe w Polsce. No i tak powstała Chmura Krajowa. Chmura Krajowa tak naprawdę jest naszym takim, powiedzmy, logem, produktem. W ten sposób się identyfikujemy. Natomiast samo przedsięwzięcie nazywa się Operator Chmury Krajowej Spółka z o.o. i to mniej więcej oddaje charakter naszej działalności. My z jednej strony oferujemy własne usługi, czyli mamy platformę zbudowaną na technologii VMware'a, która pozwala nam dostarczać usługi chmurowe dla naszych klientów, ale też bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę bardzo dużo z tego, z tej innowacyjności jest obecnie u tych największych dostawców chmur publicznych. W związku z tym my postawiliśmy się w takiej roli tak naprawdę brokera usług chmurowych, więc oferujemy tym, którzy potrzebują takich kontrolowanych przez polski kapitał, polski podmiot, który dostarcza usługi, oferujemy własną platformę, ale też bardzo szybko w pierwszym roku działalności podpisaliśmy umowę strategiczną z Google, w wyniku czego Google zobowiązał się do tego, że powoła w Polsce region GCP, czyli Google Cloud Platform, i 18 miesięcy mniej więcej później, czyli w kwietniu tego roku, 14 kwietnia, ma dojść do tego faktycznego otwarcia regionu. No, myślę, że możemy już powiedzieć pewnie nawet oficjalnie, że ten od strony technicznej ten region już działa, natomiast jakby formalnie dostępny dla klientów będzie od 14 kwietnia dokładnie. No jakby rok później, idąc dalej, czy sam...
Tak. Czy ja dobrze zrozumiałem, że udało wam się ściągnąć Google ze swoimi zabawkami do zbudowania data center tutaj w Polsce i to, jak rozumiem, jak mi się wydaje, to jest chyba pierwsze tego typu data center, który jest na Europę Środkowo-Wschodnią. Google'a nie było w naszej okolicy, najbliżej chyba Wielka Brytania, tak, albo Belgia.
Frankfurt. Najbliżej od
Frankfurt,
nas,
faktycznie.
Jeśli chodzi o regiony. Frankfurt, Holandia, no też Wielka Brytania. Także faktycznie jest tak, że Google działał, ale na zachód od nas. No i dzięki temu naszemu strategicznemu partnerstwu przekonaliśmy Google do tego, że warto również inwestować w ten region Europy. I pierwszy region tak zwany, który składa się zazwyczaj z 2 lub 3 data center w Google, będzie uruchomiony 14 kwietnia oficjalnie. Od 14 kwietnia każdy z nas, ja, ty również, wybierając usługi w Google, w GCP, będziemy mogli wskazać region warszawski.
Wow,
czy
to
region.
niesamowite osiągnięcie. Jesteś w stanie, może masz takie informacje, zdradzić, ile czasu zajęła cała ta inwestycja, ile się buduje tego typu centrum od pierwszego postawienia cegiełki, czy też może raczej wynajęcia odpowiednich przestrzeni do uruchomienia całej tej infrastruktury?
To Google nie wszędzie buduje data center, tak jak mówisz, od cegły, czy od pierwszej łopaty wbitej pod fundament. W przypadku regionów w Polsce to faktycznie jest tak, że Google korzysta z dostępnych na naszym rynku powierzchni data center. Zresztą wygląda to w podobny sposób jak my. My jako operator chmury krajowej również nie budowaliśmy własnego data center. Od razu założyliśmy, że nie chcemy być takim przedsięwzięciem aż tak kapitałochłonnym, bo to jednak idzie bardzo dużo pieniędzy, jest bardzo długi zwrot z inwestycji. Także my również mamy tak, że wynajmujemy powierzchnię w data center i Google dokładnie idzie tym samym śladem. No te przygotowania trwają ponad rok. Tak naprawdę, tak jak mówiłem, mniej więcej 18 miesięcy temu podpisaliśmy tę umowę. Przyjechał tutaj pan Kurian, który jest szefem GCP na cały świat, gdzie wspólnie jakby informowaliśmy rynek o tym, że takie przedsięwzięcie zostanie uruchomione i że powstanie w Polsce ten region. No i dzisiaj on jest gotowy, tak praktycznie rzecz biorąc. Tam trwają ostatnie techniczne pewnie przygotowania, pewnie dużo ruchu marketingowego wokół tego będzie się działo, no i niedługo będzie można już, tak jak powiedziałem, wybrać usługi Google w Polsce.
Czyli jak rozumiem, pewnym celem jest to, żeby wszystkie usługi, które będą przez operatora chmury krajowej oferowane, były oferowane na serwerach, które faktycznie fizycznie znajdują się tutaj u nas na terenie Polski. Czy już teraz, jeśli oferujecie jakieś usługi, rzeczywiście ten warunek jest spełniony, czy to dopiero jest właśnie ten element budowy całej infrastruktury i stopniowego przenoszenia waszych klientów, których już teraz przecież obsługujecie, na ten nasz rodzimy rynek, tak żeby i dane, i usługi, i software, i hardware znajdowały się w granicach Polski.
Żeby jeszcze raz nakreślić ten obraz, my chcemy być tym brokerem usług chmurowych, więc z jednej strony oferujemy własne usługi, czyli mamy tą własną platformę, no, która jest takim już w pełni sprawnym IaaS-em i w której oferujemy wybrane usługi pasowe. No, nie wiem, czy każdy jest tu tak jakby obeznany z chmurą. IaaS to jest Infrastructure as a Service. To jakby w dużym uproszczeniu jest taki mocno zaawansowany hosting, platforma za serwis, to znowu są takie usługi bardziej wyższego poziomu, typu, nie wiem, bazy danych jako serwis AI i tak dalej, czyli to, na czym my budujemy swoje rozwiązania. No i też mamy trochę usług sesowych i wszystkie te, które są świadczone na naszej platformie w tym momencie są świadczone wyłącznie z Polski, bo my świadczymy usługi wyłącznie z terenu Polski, natomiast mamy też tych dwóch strategicznych partnerów, Google i Microsoft. W przypadku Google'a dzisiaj i w przypadku Microsoftu to są te regiony europejskie w ramach EOG, natomiast jeśli chodzi o to, co będzie w przyszłości, no to Google już w tym roku startuje w Polsce, natomiast Microsoft też oficjalnie z nami się porozumiał, że uruchomi taki region w Polsce, ale myślę, że to jest perspektywa dłuższa. Natomiast tak jak mówię, no Google to już jest na wyciągnięcie ręki.
Natomiast sam fakt tego, że usługi są w chmurze, nie będzie stanowił chyba dużego problemu, jeśli chodzi o migrację w przyszłości. W sumie to też ciekawe, czy część klientów, których już obsługujecie, będzie zainteresowana, jeśli te data center powstaną, a wiemy, że powstaną w niedalekiej przyszłości w Polsce, żeby zmigrować wszystkie swoje usługi i zabawki tutaj do naszego kraju. Bo jak rozumiem, to ma być ten kluczowy element, który zapewni też nie tylko dostęp do technologii, czy dostęp do samych zalet, które chmura oferuje, o których jeszcze za chwilę więcej powiemy, ale też pewnego rodzaju zgodność z przepisami prawnymi i z ustawodawstwem, które może dotyczyć autonomicznie tylko i wyłącznie firm, które działają na naszym obszarze, chociażby zgodność z ustawą związaną z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa.
My działamy na rynku europejskim, także tak naprawdę dzisiaj już mamy tę zgodność, o ile umieszczamy swoje dane w ramach EOG, czy w ramach Unii Europejskiej, zawężając to trochę. Nie ma jakichś takich szczególnych przepisów, które nakazywałyby umieszczanie danych w kraju, ale no, jednak jest taki mocny sentyment do tego, żeby to robić. Tak bym to nazwał. I on w jakiś sposób jest racjonalny według mnie. Stąd my w ogóle jakby dlatego też powstaliśmy, tak, bo uważaliśmy, że przyspieszenie gospodarki, czy przyspieszenie innowacyjności, to badania wykazują, idzie mocno w parze z popularyzacją usług chmurowych. Nie wiem, jak to jest dzisiaj, musiałem zajrzeć jakby w wyniki badań, ale jak sprawdzaliśmy to te trochę ponad 2 lata temu, kiedy firma startowała, no to Polska była trzecim krajem w Unii Europejskiej od końca, jeśli chodzi o konsumpcję tych usług, o popularyzację, wykorzystanie ich. Myślę, że to się szybko zmienia, tak jak my obserwujemy rynek, patrzymy na naszych klientów, to bardzo wielu klientów w tej chwili podejmuje takie próby przejścia do chmury, albo przynajmniej mierzy się z tym, ogląda, patrzy, jak ta chmura wygląda, jak to działa, ile to może kosztować, czy to jest bezpieczne, to oczywiście, to mogę powiedzieć, w zasadzie każdy kontakt z klientem, może nie pierwszy, no bo pierwszy kontakt to pewnie prowadzi sprzedawca, ale taki pierwszy kontakt techniczny, gdzie zaczynamy rozmawiać o tym, co może chmura dać klientowi, to najczęściej wiąże się z tym, że musimy włączyć w rozmowie jakiegoś architekta bezpieczeństwa. Po prostu to też zresztą pokazują badania bardzo wyraźnie, że takim głównym spowalniaczem w tej drodze do chmury, czy głównym takim hamulcowym jest brak zaufania i brak przekonania o tym, że nasze dane w chmurze będą bezpieczne. Więc naszym zadaniem jest tak trochę rozbroić, ale w taki sposób profesjonalny oczywiście, te obawy klienta, pokazując mu, w jaki sposób może zadbać o to, żeby jego dane w chmurze były nie mniej bezpieczne niż w jego obecnych środowiskach on-prem.
No właśnie, to bezpieczeństwo to jest aspekt, który mojemu sercu akurat jest bardzo bliski. Jeśli chodzi o chmurę krajową, to czy macie do zaoferowania na tym polu coś więcej, coś ekstra? Na przykład, strzelam, czy być może wśród waszych pracowników jest jakiś zespół Security Operations Center, z którego usług można skorzystać, doradztwa można skorzystać, bo wiemy, że na tego typu usługi jest coraz większe zapotrzebowanie, a nie jest to rzecz, która jest tania, prosta w organizacji i łatwa w skompletowaniu zespołu. Czy tutaj jest to jakaś usługa komplementarna do samego tego software'u, czy w ogóle usług chmurowych, którą wy jako operator oferujecie swoim klientom?
My zaczęliśmy naszą przygodę od tego, że w pierwszej kolejności przez pierwsze miesiące działalności robiliśmy równolegle dwie rzeczy, to znaczy rozmawialiśmy biznesowo z Googlem jako tym pierwszym partnerem, później rozmawialiśmy również z Microsoftem, no i budowaliśmy własną platformę. I wyszliśmy tutaj od takiego typowego frameworku bezpieczeństwa chmurowego, który jest utrzymywany i wytwarzany przez Cloud Security Alliance. To jest taka organizacja, do której należą najwięksi dostawcy usług chmurowych z całego świata. No i faktycznie to, o czym wspominasz, na przykład monitoring, jest jednym z tych elementów tego frameworku, więc my zbudowaliśmy własny Security Operations Center, który ma pewne zdolności działania, działa 24 godziny na dobę i pierwotnie był on skierowany wyłącznie na potrzeby monitorowania czegoś, co my w technologii nazywamy u siebie undercloudem, czyli całym tym środowiskiem technicznym, na którym świadczymy usługi, czyli tym, co jest pod spodem tego, co widzi klient, czyli gdzieś tam od poziomu data center, hardware'u, fizycznych serwerów, urządzeń sieciowych, to wszystko dla klienta jest niewidzialne. Klient jakby wie, że to jest, ale tego nie dotyka i my jakby zaczęliśmy od pilnowania tego. I faktycznie dzisiaj też jakby poszerzyliśmy swoją ofertę o to, że tego typu monitoring świadczymy naszym klientom, którzy to sobie zamówią, tak mówiąc wprost, więc obejmujemy to tym naszym takim, z naszej perspektywy, trochę w cudzysłowie on-premem, no bo nasza chmura dla nas jest naszym on-premem, dla klientów jest chmurą, ale równocześnie też świadczymy tego typu usługi jak multi-cloud SOC. Czyli no, mamy takie umiejętności, mamy wiedzę i mamy faktyczne przypadki użycia tego, że na przykład pobieramy logi sobie z chmury do lokalnego SIEM-a, albo używamy SIEM-ów chmurowych po to, żeby monitorować to bezpieczeństwo w chmurze. Przy czym bezpieczeństwo w chmurze to, ja bym powiedział, że to jest trochę więcej niż tak dzisiaj rozumiane bezpieczeństwo, bo jeżeli interesuje się tym, jesteś ekspertem, więc wiesz doskonale, znacząca większość przypadków, kiedy mieliśmy jakiś breach, kiedy było jakieś włamanie, wyciek danych z chmury, to był przypadek typu misconfiguration. To taki klasyk, to ktoś jakiś bucket S3 udostępnia jako public, a tam są dane prywatne. Tak? No to
regularnie.
Miliony rekordów tak wyciekły. Więc też taką kluczową usługą, którą my świadczymy dla naszych klientów, to jest taki Cloud Security Assessment, czyli jest to ocena tego, czy klient faktycznie prawidłowo skonfigurował, jeśli chodzi o zabezpieczenia, swoje workloady w chmurze, to jest z jednej strony, a z drugiej strony patrzymy, czy optymalnie wykorzystuje, czy jakby stosuje taki prawidłowy miks zabezpieczeń on-prem z tym, co jest cloud native, bo w zasadzie nie ma takich klientów poza startupami, którzy są w 100% cloud native. Cloud native rozumieni jako ci, którzy wykorzystują te najbardziej zaawansowane mechanizmy chmurowe, którzy nie potrzebują żadnego on-prema do swojej działalności. No, większość rynku dużych przedsiębiorstw jednak to jest taki rynek, który głównie jest on-prem i migruje w stronę chmury. Na razie według mnie ciągle to ciąży jakby po stronie on-prem, ale ja wierzę, że to się będzie zmieniało, bo to, co oferuje chmury, to oferują chmury naprawdę robi duże wrażenie, sorry, że tak powiem kolokwialnie,
tak,
ale...
Tak, zgadzam się z tobą, ale myślę, że wciąż jeszcze mamy sporo takich, nazwijmy to, jestem Zosia Samosia i sporo bezpieczeństwa, może trochę dlatego, że nie ufam pewnym rozwiązaniom, bo są dla mnie nowe, może trochę dlatego, że przez wiele lat pracowałem na innym staku technologicznym, a może dlatego, że po prostu jestem freak kontrolem i chcę wszystko mieć kontrolowane przez siebie, więc to bezpieczeństwo chciałbym obsługiwać u siebie. Czyli mówimy tutaj o sytuacji, w której firma swoje security zostawia sobie, cieszy się, że jest Security Operations Center na przykład u was, z którego usług może skorzystać chociażby on demand, tak, do pomocy przy jakimś incydencie, obsłudze jakiegoś ataku. Natomiast jeśli chciałaby taka osoba, taki administrator, taki zespół bezpieczeństwa obsługiwać sobie wszystkie incydenty, czy analizować, monitorować to, co się dzieje w swojej części chmury wydzierżawionej, to jak szczegółowy dostęp do logów ma? Czy są w stanie ściągnąć wszystko do siebie i na przykład spiąć, zintegrować się z jakimś zewnętrznym rozwiązaniem do monitoringu, czy to właśnie SIEM-em, IPS-em, IDS-em, które już mają, które jest tą metalową, blaszaną puszką u nich gdzieś na dole w piwnicy w serwerowni. Mają to on-site, mają swój zespół bezpieczeństwa. Czy jest możliwość zaciągania wszystkich logów, podpięcia się pod te dobrodziejstwa, z których wy normalnie korzystacie i obsługiwania sobie tego lokalnie?
Jak najbardziej. No my w tych projektach, które świadczymy na chmurze, bo my też świadczymy projekty również software'owe, więc budując wszelkiego rodzaju rozwiązania, od początku włączamy architektów bezpieczeństwa, tak jest nasze podejście. Nie ma takiego produktu, który powstałby u nas, w którym nie uczestniczyłby jakiś architekt bezpieczeństwa. No jakby częścią z pracy tego architekta jest to, żeby zapewnić, że jeżeli to jest nasza usługa, którą my świadczymy, to jest to, żeby nasz SOC miał pełną widoczność do tego. I teraz, jeżeli to robimy na naszej chmurze, to oczywiście dla nas jest to proste, mamy wszystkie logi, tak? Jeżeli chodzi o to, co widzimy w chmurach publicznych, no nie dostaniemy logów z warstwy fizycznej, ale to nas nie interesuje, bo jakby też kluczowe jest to, żeby zrozumieć, że decydując się na przetwarzanie swoich danych w chmurze, czy jak to mówią chmurowcy, nie wiem, czy jest takie słowo, ale jakby użytkownicy chmury, przeniesienie swoich workloadów do chmury, decydujemy się na to, że oddajemy część kontroli. No jakby kluczowe jest to, żebyśmy brali takiego partnera, któremu ufamy. Ale jeżeli chodzi już o to wszystko, co się dzieje na systemach, którymi zarządzamy, łącznie z tymi jakby usługami wyższego poziomu typu PAS, to mamy bardzo dokładne logowanie. Dzisiaj dużo rozmawiamy na temat Google, więc w Google jest na przykład taka usługa, która się nazywa PubSub, która jest bardzo uniwersalną usługą. To jest tam publisher i subscriber w skrócie. Czyli ktoś coś publikuje, ktoś do czegoś zapisuje. Więc taką najprostszą metodą na pobranie logów do własnego lokalnego SIEM-a to jest to, że po prostu my jako usługa chmurowa publikujemy do tej usługi PubSub, a SIEM jest naszym subscriberem. Te logi, które chcemy. Jeśli chodzi o to, czy możemy pobrać wszystko, możemy. Natomiast no, ekonomicznie byłoby to totalnie nieuzasadnione, bo zazwyczaj płacimy za EPS-y. No, najwięksi mogą mieć usługi typu Unlimited EPS, powiedzmy w SIEM-ie swoim, ale to kosztuje bardzo duże pieniądze, więc większość tak naprawdę szefów bezpieczeństwa tak kieruje tym, na co patrzymy, żebyśmy patrzyli na to, co nas dotyczy. Tak? To znaczy nie robimy sobie SIEM-a jakiegoś log kolektora, takiego data lake'a, gdzie wrzucamy wszystko, tylko to co interesuje bezpieczników.
Mhm. Mówiliśmy sporo przez ostatnie minuty o bezpieczeństwie, ale to nie jest jedyny jakby aspekt, który warto podkreślać, jeśli chodzi o migrację do chmury. Wróćmy jeszcze na chwilę do samej idei chmury, do w ogóle środowisk hybrydowych, bo jak wspomniałeś, wspomniałeś wcześniej. Niektórzy myślą o tym, żeby do chmury pójść, rozważają różne technologie za i przeciw, inni już tam są, a część jeszcze wciąż się waha, nie wie, czy to dla nich jest dobre. Gdybyś miał podać, powiedzmy, 3 argumenty z twojej perspektywy, dlaczego warto wejść w chmurę, już bezpieczeństwo zostawmy, a dlaczego warto wejść w chmurę razem z wami, no to co byś zaproponował?
Ja jeszcze nie zostawię tego bezpieczeństwa, sorry, uparty czasem jestem. Nie, ale tak zupełnie poważnie, to uważam, że na dzień dobry w bezpieczeństwie dostajemy, znaczy jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to na dzień dobry w chmurze dostajemy taki zestaw, który ciężko zbudować samemu w on-premie. Ale to tylko tak zagaję i odstawię ten temat. Biznesowo patrząc, według mnie kluczowy jest time to market. To znaczy chmura dostarcza ci zestaw klocków Lego, z których możesz budować sobie co chcesz. Jak to z klocków Lego? Możesz zbudować żaglówkę, możesz zbudować motorówkę, możesz zbudować dinozaura, możesz zbudować dom dla rodziny z ludkiem, który jest mamą, tatą, nie wiem, pieskiem i tak dalej, tak? Więc chmura ma podobny poziom elastyczności. No jest też coś takiego jak gwałtowna skalowalność, to jest taka typowa cecha chmury, to znaczy możemy rosnąć bardzo szybko. Najlepiej byłoby to pokazać na przykładzie, ale dzisiaj mogę tylko o tym opowiedzieć. Możemy sobie powołać jeden klaster kubernetesowy, możemy sobie powołać w bardzo krótkim czasie 100, wtedy kiedy tego potrzebujemy. Kiedy ich nie potrzebujemy, oddajemy je. Także jeśli chodzi o zalety, no my to widzimy teraz bardzo mocno w okresie covidowym, kiedy wykonujemy jakieś tam określone projekty. Kiedy mówiąc wprost, duży enterprise staje przed problemami takimi jak na przykład nie wiem, niewydolność bramek VPN. Firma, która ma dziesiątki tysięcy pracowników, którzy dotychczas pracowali on-prem, nagle przynosi połowę pracowników na pracę zdalną, na przykład cały back-office albo większość back-office'u. Nagle okazuje się, że potrzebowali kilka tysięcy, a teraz potrzebują kilkadziesiąt tysięcy połączeń VPN. I jakby ich infrastruktura nie zawsze jest na to przygotowana, no bo to byłoby nieekonomiczne, żeby wcześniej kupować odpowiedni sprzęt, odpowiednie licencje, no bo po co? No nie były potrzebne jeszcze rok temu. I tutaj wchodzą chociażby te okresy, kiedy czekamy na sprzęt, tak? Zamawiamy sobie nasze bramki VPN-owe i czekamy na nie 6 tygodni, a biznes w tym czasie nie bardzo pracuje.
No właśnie, wiesz co, dokładnie to mi się przypomniało, jak zacząłeś mówić o tej skalowalności, bo raz, że możesz nie być przygotowany finansowo, ale dwa, że czasem po prostu nawet producent nie ma sprzętu czy dystrybutor. I dokładnie to przecież mieliśmy na początku pandemii, kiedy wszyscy zostali wyrzuceni do domów. Budżety były w firmach IT na to, żeby zwiększyć chociażby puszki, które zapewniają połączenia VPN-owe, zdalne dostępy i tak dalej. Ale co z tego, że budżety były, jeśli byliśmy zablokowani, bo nie można było tego po prostu na rynku nabyć. Więc to jest czasem taki paradoks. Rozumiem, że w chmurze limity czy też dostępność pewnych zasobów też nie jest nieskończona, ale łatwiej na pewno pozyskać te zasoby, a przede wszystkim szybciej, tak? Bo to jest kwestia jednego kliknięcia po odpowiednim przemyśleniu całego tego, co stoi za tym kliknięciem.
Tak, najlepsze jest to, że nie trzeba klikać. Możesz sobie tak skonfigurować chmurę, że będzie cię skalowała sama. Oczywiście możesz ustawić też na to granice, nie wiem, budżetowe albo jakieś inne, takie jak cię interesują. Czyli możesz mieć te kwoty tak zwane, które będą cię limitowały tak, żebyś nie wyszedł poza to, na co cię stać na przykład. Tak? Więc, a wracając do tego, czy mówiłeś, no to ja pamiętam, że były kłopoty z takimi najprostszymi rzeczami jak kupno laptopów przez pewien moment, jak ludzie się wszyscy wynosili na pracę domową. Więc wiem, że firmy kupowały nie to, co chciały, tylko to, co było na rynku. To był taki dziwny okres. Teraz to się chyba już trochę ustabilizowało, ale myślę, że pora się obroniła. No też nie zastanawiamy się nad tym na co dzień, ale wszelkiego rodzaju platformy telekonferencyjne, to wszystko działa w chmurze, tak? Czy to będzie Teams, czy to będzie Meet Google'owy, czy to będzie Zoom, czy dowolna inna platforma, no to wszystko jest na chmurze i w zasadzie te systemy to udźwignęły, co pokazuje tutaj, że przeniesienie ludzi na pracę zdalną No, większy problem był chyba z łączami. Tak? No, pamiętamy, że był
Tak.
taki moment, kiedy zwracano się oficjalnie do takich firm jak Netflix czy innych content providerów o to, żeby przycięli trochę swoje CDN-y, żeby nie zapychali całego internetu, który był potrzebny do tego, żeby ludzie mogli pracować.
Priorytety, priorytety. Czasem trzeba popracować, a nie tylko oglądać seriale. Ale tu rzeczywiście poruszyłeś ciekawy aspekt, bo wydaje mi się, że właśnie nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę z tego, że chmura jest obecna w ich życiu, że korzystają z usług chmurowych, chociaż dla nich to jest po prostu transparentne. I rzeczywiście ta migracja do tak zwanej chmury będzie trwała. Ale no nie sposób nie zauważyć pewnego incydentu, który miał miejsce 2 dni temu, a który jednak jednego z dostawców również usług chmurowych dotyczył. Pożar w serwerowni. Czy tutaj, w takim przypadku, kiedy dochodzi do takiego incydentu z różnego rodzaju powodów, na razie nie jest jasne, co tam się stało, no ale ewidentnie część z dostawców usług w Polsce, istotnych usług dla e-commerce'u i istotnych usług w innych obszarach, straciła dostęp do swoich danych. Czy chmura, ja znam odpowiedź, tak, ale jak trzeba zaprojektować taką usługę, żeby no, taki incydent nie spotkał się z jakimś dużym downtime'em, bo tutaj chyba cierpią ci, którzy w ogóle nie mieli żadnego DRC, albo co gorsza, mieli swoje kopie bezpieczeństwa składowane w kontenerze, który był w bloku obok, który również został wyłączony, żeby ochronić te zasoby przed negatywnymi skutkami. Czy byłbyś w stanie dać jakąś szybką radę dla tych, którzy być może teraz zaczynają myśleć, co zmienić w swoim setupie chmurowym, albo jak do tego wejścia w chmurę się przygotować, że powinni myśleć nie tylko o tym, co mają, żeby to przenieść, zmigrować, ustawić, skonfigurować, przygotować do współpracy z tymi technologiami, ale również, żeby zrobić ten krok dalej, co będzie, jeśli właśnie jakiś region ulegnie wyłączeniu chwilowo.
To, co my robimy, kiedy pracujemy z klientami na początku, to zaczynamy w ogóle od takiej pracy bardzo wysokopoziomowej. To jest trochę bardziej taki consulting biznesowy niż technologiczny. Mam taki produkt, który nazywa się Droga do Chmury, gdzie jakby oceniamy z klientem ich gotowość do tego, żeby się przenieść do chmury, pomagamy im wybrać te pierwsze aplikacje czy workloady, które się do tego najbardziej nadają. No i też przede wszystkim pomagamy im zrozumieć, w jaki sposób to przeniesienie się do chmury będzie wpływało na ich zdolność doświadczenia biznesu, no i na ich zgodność taką typowo regulacyjną. Wszystkie podmioty regulowane praktycznie rzecz biorąc mają obowiązek utrzymywania planów DRP, utrzymywania planów BCP, także na tym rynku jest łatwiej, bo jest duże zrozumienie, natomiast wśród takich podmiotów nieregulowanych, gdzie nie ma przepisów prawa, no to dużo zależy od dojrzałości organizacji, która decyduje się na przejście do chmury. Ale chmura oferuje jakby bardzo szeroki wachlarz usług. Są od usług, które są bardzo tanie, do usług, które są drogie. Jakby zazwyczaj za ceną usługi idzie gwarancja tej usługi. Ale też wszystko zależy od tego, w jakim celu będziesz wykorzystywał te usługi chmurowe, czyli jakby od charakteru tych swoich workloadów. Także to jest odpowiedź.
Za tym idą koszty, prawda? Więc gdzieś
no,
trzeba
jest
to
droższe,
pośrodkować.
To jest droższe. Na pewno. Więc wszystko zależy od tego, jaki jest nasz model biznesowy, jak długo nasz klient może czekać na to, co my dostarczamy. No i to jest, odpowiedź jest bardzo różna, bo że tak powiem, w chmurze może być i nie wiem, i patrząc na twoją brodę i moją, i barber, tak, i bank, pozostając przy tej literze na B.
Mhm. Czy gdybyś miał właśnie doradzić komuś, kto po naszej rozmowie dojdzie do wniosku, że no, trzeba wykonać ten kolejny ruch i rzeczywiście z chmurą się może przeprosić, przenieść, spróbować coś porobić, to czy rozsądnym byłoby od razu planować przeniesienie wszystkiego do chmury? Podświadomie czuję, że raczej będzie to wyznaczenie pewnych procesów, kluczowych usług, a może właśnie niekluczowych usług i zmigrowanie ich na próbę, a później stopniowe dokładanie kolejnych puzelków, czy też jak to wcześniej nazwałeś, klocków Lego, żeby zbudować w chmurze obraz tego, co teraz mamy gdzieś albo u siebie, albo korzystając z różnych porozrzucanych po świecie hostingów. Od czego powinien zacząć człowiek, który jest odpowiedzialny w danej firmie za migrację do chmury? Poza oczywiście możliwością wysyłania czy skontaktowania się z wami. To na pewno nastąpi, ale jakbyś miał takie krótkie rady uporządkowujące myśli takiej osoby przekazać, co by to było? O czym trzeba pomyśleć w pierwszej kolejności?
Uważam, że dwie kluczowe rzeczy to jest budowanie własnych kompetencji, czyli jakby to wiąże się z przeznaczeniem zasobów, tak? Musisz zwolnić czas co najmniej kilku osób u siebie po to, żeby w ogóle zrozumiały, jak działa ta chmura. No i tutaj uważam, że mimo wszystko, ponieważ te tematy są mocno niezrozumiałe dla wielu osób i takie robienie kursów tylko w internecie, na przykład jakiś online, to oczywiście jest cenne, ale jeżeli za tym nie idą jakieś faktyczne projekty, to ta wiedza zawsze będzie teoretyczna. To jest dobranie sobie takiego strategicznego partnera, który pomoże ci przejść przez ten proces. I to oczywiście zależy od skali przedsięwzięcia. Natomiast tak jak powiedziałem, dla mnie przynajmniej tak biznesowo patrząc, to ta skalowalność chmury jest takim wyznacznikiem, który w on-premie nie da się dogonić, bo nikogo nie stać na to, żeby kupować na zapas serwery, które przy takim założeniu, że na przykład raz w roku będzie potrzebował 100 razy większego loadu, a tak z mojego doświadczenia jeszcze z innych czasów, to widziałem systemy, które dostawały pik na przykład 2000 razy więcej zapytań niż miały normalnie. No i składały się jak domy, że tak powiem, z kart. Tak? W chmurze jest szansa, żeby przeżyć taki gwałtowny wzrost popularności na przykład serwisu. Tak? Więc tak naprawdę myślę, że jak się zabierać do tej chmury, trzeba zrobić sobie z tego projekt. Ja uważam, że to powinien być projekt taki normalnie z budżetem, tak formalnie z komitetem sterującym. Powinien być ktoś, kto jest decyzyjny w firmie, w danej organizacji, bo to nie musi być firma, to może być urząd, kto będzie sponsorem takim biznesowym, który będzie widział wartość i będzie wiedział, co chce osiągnąć, bo droga do chmury po to, żeby znaleźć się w chmurze, nie ma sensu. Musimy wiedzieć, jakie będziemy mieli korzyści.
Jasne. Jak spojrzymy na to od strony klienta firmy, czy też urzędu, który chce rzeczywiście rozpocząć taki projekt, to jesteś w stanie oszacować mniej więcej, może patrząc na obecnych waszych klientów, ile osób faktycznie musi być zaangażowanych, no bo wspomniałeś o tym gestorze, osobie, która będzie to finansowała, która będzie nad tym czuwała, która ma tą moc decyzyjną, ale na pewno to będą osoby z działu w IT. Być może nie z biura obsługi klienta na początkowym etapie, ale na pewno przydałby się jakiś architekt, przydaliby się programiści, przecież oni muszą wypowiedzieć na temat tego, jakie zmiany mogą być w aplikacji wprowadzone, kiedy, żeby ją przystosować do środowiska chmurowego, bo to nie jest przecież proste copy-paste, ale to też nie jest jakiś rocket science, można takie aplikacje deployować. Przydałby się pewnie ktoś, kto jest administratorem, ktoś, kto ma wyobrażenie, jak wyglądają polityki bezpieczeństwa w firmie, poszczególne dostępy, żeby Yama skonfigurować albo inne polityki kontrolujące to, kto, gdzie, do czego i kiedy ma dostęp. Więc ja już tak na palcach jednej ręki policzyłem wszystkie palce i wydaje mi się, że to chyba taki zespół około 10-osobowy to minimum, żeby poważnie podejść do tematu i ocenić wszystkie elementy ryzyka za i przeciw, czy też w sposób taki, no nazwijmy to, wygodny, bezproblemowy, posiadając komplet wiedzy na temat tego, jak nasza firma działa, zmigrować do chmury. Ale pewnie zdarzą się też takie sytuacje, gdzie dwójka obrotnych startupowców, którzy tworzą jakiś biznes, będzie miała wszystko w jednym małym paluszku i też w dwójkę będą w stanie cały taki projekt przeprowadzić.
No, oczywiście nie ma innej odpowiedzi na twoje pytanie. Tych odpowiedzi pewnie jest tyle, ile jest tego typu projektów. Natomiast na pewno są to te osoby z technologii, o których wspomniałeś. Na pewno, tak jak widzimy, u każdego dużego klienta włączają się w to prawnicy, włączają się w to compliance officerowie, czy osoby odpowiedzialne za zgodność prawną. Włączają się w to inspektorzy ochrony danych osobowych, którzy jakby patrzą uważnie nam na ręce, czy to, co robimy, aby na pewno nie wystawia ich organizacji na jakieś nadmierne ryzyka. Także te zespoły są faktycznie szerokie i u dużych klientów to ja bym powiedział jest 20 plus, tak zupełnie
Wow.
poważnie. I jeżeli klient myśli o tym w taki sposób bardzo realny i chce szybko osiągnąć te korzyści, no bo taki każdy projekt można rozciągać w nieskończoność, ale jeżeli chcemy sprawnie działać, to faktycznie potrzebujemy od ludzi, od zarządzania tożsamością. Na pewno potrzebujemy zespół aplikacyjny, który musi. Jeżeli ktoś ma nowocześnie napisane aplikacje, które są, nie wiem, skonteneryzowane, działają na mikroserwisach, to tą drogę ma dużo krótszą od kogoś, kto ma ciężkie aplikacje. Jeżeli ktoś pracuje w sposób zwinny w swoich zespołach, to będzie mu dużo łatwiej przejść na pracę w chmurze niż ktoś, kto siedzi bardzo głęboko w waterfallu, więc to nie są proste odpowiedzi i dlatego też nie tylko my, no, ale jest cały duży kawałek rynku takich usług konsultingowych, które pomagają skorzystać z tego, co jest dostępne w chmurze. No a też miejmy świadomość, że rynek chmurowy się zmienia. Jeżeli ktoś, nie wiem, uczył się na architekta Google 2 lata temu, a dzisiaj, to ma o kilkadziesiąt więcej usług, o których musi wiedzieć względem tego,
tak, to
było kiedyś.
To wszystko pędzi do przodu, ale wspomniałeś o jednym zawodzie, który też warto dołączyć do tego zespołu, nazwijmy to migracyjnego, czyli prawnicy albo ludzie od compliance'u, czy też inspektorzy ochrony danych osobowych. W każdym razie zgodność z prawem jest tutaj elementem, na który firmy coraz częściej i dobrze duży nacisk. Mamy GDPR, mamy RODO. Spotykamy się tutaj między innymi też dlatego, że właśnie jest projekt związany z Google Cloudem w Polsce już za chwilę, tak? I skoro to będzie data center w Polsce, czy to oznacza, że podpisując z wami umowę, wchodząc z wami w projekt i decydując się już od razu na hostowanie wszystkich aplikacji, infrastruktury w tym regionie tutaj u nas w Polsce, to my mamy automatycznie gwarancję tego 100% compliance'u zgodności z przepisami naszymi, z naszym RODO, czy może da się coś przeoczyć albo celowo zmienić, że pomimo tego, że korzystamy z regionu polskiego, korzystamy z krajowej chmury, no to jednak gdzieś te dane nam wylecą do innego regionu przypadkiem i możemy być narażeni na jakąś odpowiedzialność prawną, chociażby karę z płodo.
Odpowiedź jest, jak zwykle, nie jest takim krótkim tak. Odpowiedź jest trochę dłuższa. No, z perspektywy naszej firmy to oczywiście, jeśli chodzi o ten nasz produkt, to my dajemy 100% gwarancję, że te dane nie opuszczą Polski, bo nie mamy gdzie indziej data center. Z perspektywy naszych partnerów, czyli Google, Microsoftu, no Microsoft w tej chwili w Polsce jeszcze nie ma. Google będzie miał 14 kwietnia, więc z perspektywy Google niewątpliwie jest tak, że wszystkie te usługi, które będą świadczone z warszawskiego regionu, dadzą tą lokalizację danych w Polsce. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że trzeba być świadomym użytkownikiem chmury, tak najprościej to chyba ująć. Musimy poświęcić trochę czasu na zrozumienie wszystkich usług, całego tego portfolio, bo to nie jest tak, statycznie niestety, ale żadnego z tych największych, czy to będzie AWS, czy Azure, czy to będzie Google, u żadnego z największych nie jest tak, że wszystkie usługi są dostępne we wszystkich regionach. Więc może się zdarzyć, że wybierzemy usługę, która będzie świadczona z innego regionu. Przy czym nadal może to być z terenu EOG, jest taka szansa. Tak? No nie wiem, no, takim prostym przykładem, jakim SaaS-owym, software as a service, jakim jest Google Workspace, dawny G Suite. Jeżeli sobie wybieramy w wersji Enterprise, to możemy wskazać lokalizację danych i możemy ją wskazać w EOG, albo możemy jej nie wskazywać. No i teraz to jakby do administratora, który zarządza tym systemem, należy tak naprawdę to, żeby zadbał o to, by wymagania wewnętrzne jego działu prawnego były realizowane w taki sposób techniczny. Więc tak, to wszystko może być zgodne z prawem i niestety tak można się pomylić i można tak skonfigurować system, że dane znajdą się w innym miejscu.
Jasne. No to jest
trzeba uważać. No, trzeba być bezpiecznym. Mówię to do niebezpiecznika. Żeby być bezpiecznym, trzeba
tak,
uważać,
tak.
Co się robi.
To jest właśnie to ryzyko, które się pojawiło i którego trzeba przestrzegać, ale może się doczekamy jakiejś kontrolki, 100% gwarancji, że Płodo będzie zadowolone z tego, jak prowadzimy nasz biznes w chmurze. No to słuchaj, chciałbym ci rzucić takie case study, bo powiedzieliśmy o zaletach chmury, o ryzykach związanych z migracją, o różnego rodzaju kruczkach, czy to związanych z bezpieczeństwem, czy też teraz właśnie z prawem, ale ja się zgłaszam na ochotnika. Zróbmy case study na przykładzie niebezpiecznika. Niebezpiecznik w tym momencie wynajmuje serwery dedykowane w pewnej serwerowni. Nie ma w internecie zbyt wiele, bo posiadamy po prostu serwis na standardowym stacku lampowym, powiedziałbym, bo to jest WordPress, czyli znana aplikacja. Ruch mamy w miarę stabilny, ale zdarzają się piki, które w momencie wrzucenia bardziej gorącego newsa, nie ma co ukrywać, wysycają nasze zasoby i wtedy, jeśli nie zrobimy szybkiego ruchu związanego z usługą Cloudflare'ową, z której korzystamy i wystawieniem statyka wcześniej niż przed osiągnięciem naszego serwera, no to jesteśmy zażynani. Z naszej perspektywy często ten pik trwa około godziny i dotyczy newsa, który z punktu widzenia niebezpiecznika jako firmy nie jest zasobem krytycznym, więc skalowanie tego naszego dedyka i wydawanie pieniędzy tylko i wyłącznie po to, żeby raz na kwartał, przez godzinę uciągnąć troszeczkę więcej, jest tak naprawdę nieopłacalne biznesowo. No ale chmura daje tą możliwość skalowalności na życzenie. Więc gdybyś dostał taki projekt, przenieść niebezpiecznika do chmury. Ja jestem teraz, wcielam się w rolę klienta. Mnie będzie interesowało najbardziej to, ile czasu będę musiał spędzić nad tym, żeby przenieść całą tą infrastrukturę. No to jeden serwer, tak, w zasadzie dwa serwery związane z bazą danych, z jakimś frontem, no może load balancer plus ewentualnie serwer mailowy, co teraz mamy jakby zwirtualizowane. I ten czas to jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest jednak koszt, bo o kosztach jeszcze nie mówiliśmy. Mówiliśmy, że mogą być różne, no ale tutaj mamy dokładny jakby przykład jednego dedyka, który będziemy migrowali do chmury. Jakie usługi ja, czy też ktokolwiek inny, kto prowadzi bloga, serwis internetowy i tyle, tak? Tam nie ma jakiejś wielkiej infrastruktury. Jakie kroki trzeba wykonać? Z jakich usług chmurowych trzeba skorzystać? Ile czasu to zajmie i ile to będzie kosztowało? Wiem, że skomplikowane pytanie, ale zacznijmy po kolei. Od czego taki projekt należałoby rozpocząć?
Padły dwa hasła, LAMP, jak rozumiem, i WordPress. To tak u każdego dużego w tej chwili, czy będzie AWS, Azure czy Google, znajdziesz gotowe obrazy, takie, które powołujesz, klikając i wybierając jakby wstępnie skonfigurowany software. Więc w tym przypadku faktycznie myślę, że jakby samo powołanie środowiska to jest razem z planowaniem pewnie przy dwóch serwerach i takich usługach, które nie są egzotyczne, to jest czas liczony w pojedynczych godzinach, szczerze mówiąc. No, kliknięcie i powołanie maszyny z obrazu to są pojedyncze minuty, tak? Tak to wygląda. Jeśli chodzi o koszty, to jeszcze bardzo przepraszam, ale nie powiem ci, ile kosztuje miesięcznie jedna maszyna w Google. Trudno mi powiedzieć, chciałbym, ale musiałbym zajrzeć do konsoli. Natomiast to nie są, to na pewno nie są duże pieniądze, więc jeżeli chcesz, żeby przyjął tą skalowalność, no to oprócz tego musisz powołać load balancery, no i zrobić sobie obrazy tych serwerów, z których będzie można powoływać ewentualne instancje. Robić taki obraz instancji, który z automatu jest powoływany, także de facto jest tak, że może się rozciągać zarówno na load balancerze, jak i może się rozciągać pod spodem, powołując kolejne maszyny, które będą przyjmowały ten ruch w momencie, który będzie w pełni zautomatyzowany. Możesz sobie na przykład skonfigurować to, że jeżeli procek przez czas dłuższy niż tam kilka minut na takiej maszynie przekracza 70%, to powołujesz kolejną. Tak samo w dół się skalujesz, jak masz powiedzieć, że nie wiem, do 5 maszyn powołujesz albo do 15, tak? I potem sobie mówisz, że jeżeli po tych poszczególnych maszynach obciążenie spada, to je wygaszasz. I to jest tak, że płacisz za faktycznie zużyty czas, kiedy te maszyny używały tak zwany compute, tak? No, w Google się nazywa compute engine, Więc jak sama nazwa wskazuje, to jest ta moc obliczeniowa serwerów, którą zużyłeś. Więc no podejrzewam tak. Oczywiście to, co powiedziałem, wszystko jest prawdą, w sensie, że to są godziny i minuty. Natomiast no projekt tak realnie, żebyście przeszli w sposób niezauważony z propagacją DNS-ów i tak dalej, no to tak bym powiedział tydzień, dwa, jeżeli to by robiła jedna osoba, która nie ma dużej wprawy, a przy większej wprawie to pewnie parę dni. Tak bym to oceniał.
Zakładając, że taka osoba wprawy nie ma, czy gdzieś u was na stronie, albo może w innych miejscach, są jakieś materiały, które pomogą się doszkolić tym osobom, które w projekcie, już może niekoniecznie niebezpiecznika i migrowania go do chmury, ale w innych projektach chciałyby wziąć udział. Wspomniałeś o tym, że nieoceniona jest pomoc firmy, która zajmuje się taką migracją, która profesjonalnie przeprowadzi daną instytucję, firmę, urząd przygotuje do tego projektu. No ale jeśli po drugiej stronie są osoby, które wiedzą chociażby, co to jest skalowalność, load balancer, jak wygląda zarządzanie politykami, jakie są rodzaje chmury, usług chmurowych, no to pewnie łatwiej się z takimi osobami rozmawia. W naszej branży też są osoby, które lubią się same uczyć, bo przecież tą wiedzę, którą my mamy, to nie jest wiedza, którą ktoś nam na studiach przekazał, tylko to jest wiedza, którą krwią i potem sami zdobyliśmy. Także gdybyś, zmierzając już ku końcowi naszej rozmowy, wskazał naszym słuchaczom i oglądaczom dzisiaj miejsca, gdzie można rzeczywiście zapoznać się z informacjami, ale takie miejsca, które naprawdę są dobre, jeśli chodzi o źródło wiedzy na temat chmury, bo są aktualizowane. Wspomniałeś też o tym, że to przecież bardzo dynamicznie, szybko się zmienia, rozwija. Zmienia się wygląd, zmieniają się usługi, nazwy usług, czy też połączenia pomiędzy nimi, więc trzeba trzymać rękę na pulsie. Gdyby ktoś chciał tak od zera do bohatera zrozumieć, na czym polega chmura i przygotować się do tego, żeby może nie samodzielnie wszystko udźwignąć, ale skorzystać z pomocy ekspertów i zrozumieć to, co ci eksperci mówią, bo ty też użyłeś dzisiaj w naszej rozmowie bardzo wiele różnych trzyliterowych, dwuliterowych i czteroliterowych skrótów, które dla nie wszystkich będą zrozumiałe i od razu przywołają jakieś konkretne skojarzenie, jeśli ktoś nie pracował w tych technologiach. My to oczywiście podpiszemy i wytłumaczymy, czy przygotujemy jakieś materiały. No ale właśnie, jakby ktoś chciał się troszeczkę samodzielnie podszkolić, gdzie szukać tej wiedzy, do kogo się zgłosić?
Marketing każe powiedzieć do nas, ale rozszerzę tę odpowiedź na dużo szerszą. Oczywiście my pomagamy, my też jesteśmy partnerem, który pomaga w szkoleniach tych głównych dostawców, o których tutaj mówiliśmy. Ale ja bym zaczął w ogóle od tego, że jeżeli ktoś słucha nas tu i teraz i myśli, że chciałby zobaczyć, czym jest się tę chmurę, no nie wiem, tak jak dzisiaj dużo mówimy o Google, więc może Google'a, to można po prostu sobie założyć darmowe konto, które na 3 miesiące dają nam $200 na to, żeby się pobawić. I w tych $200 całkiem sporo można zrobić, bo też w Google są takie usługi, które są zgodnie z ich obietnicą i zawsze będą darmowe. Więc powołanie takiej najprostszej, najtańszej maszyny w Stanach na przykład i utrzymywanie tam jej za darmo. Tak? Także nawet nie ruszę do tych naszych $200, które dostajemy na początek po to, żeby się pobawić. Więc to jest taka okazja, żeby zrobić hands-on. No, idąc dalej tropem tego hands-on, to Google ma taką fajną usługę, która nazywa się Quick Labs. I tam są challenge. To nie wiem, tak z naszej branży takiej niechmurowej, ale tej bezpiecznikowej, to tak trochę tak handboxy, tak? W sensie takim nieważne jak zrobisz, ważne, żebyś rozwiązał zadanie. I tam pracujesz na prawdziwym środowisku chmurowym, gdzie możesz w sposób taki faktyczny wykorzystywać. To nie są filmy, tak? No, tam powołują ci się maszyny, powołują ci się load balancery, powołują ci się, nie wiem, routery i tak dalej. Co tam potrzebujesz, to sobie robisz. Oczywiście są jakieś tam limity na takiej klapce, żeby ktoś sobie nie powołał najdroższej na świecie maszyny, która będzie miała tam jakieś petabajty danych w przestrzeni dyskowej, no bo nie na tym to polega, są na tym kłoty, krótko mówiąc. Więc dla mnie drugim takim miejscem jest ten Quick Labs. Ja uważam, że bardzo fajnym źródłem wiedzy jest Cloud Guru. Cloud Guru, z tego co widziałem ostatnio, też zrobili coś takiego, że oprócz tego, że tam są te filmiki i laby, to że powołują środowiska na chmurze. Nie wiem, czy w każdym poziomie subskrypcji, ale jest taka możliwość, że pracujesz na tych prawdziwych środowiskach. No jest Coursera, jest Udemy, jest parę innych tych środowisk, gdzie tak indywidualnie można sięgnąć. No, natomiast jeżeli chodzi o taki ruch większego przedsięwzięcia, no najlepiej znaleźć sobie partnera, który powie, ułożyć tą ścieżkę szkoleniową na przykład, tak? No bo to będzie inaczej wyglądało dla kogoś, kto zajmuje się data and AI, inaczej dla kogoś, kto się specjalizuje w bezpieczeństwie, inaczej dla kogoś, kto ma poukładać VPC, czy też sieci, nie wiem, połączenie z chmurą, sieci wewnątrz chmury i tak dalej. Natomiast cały czas jest IT. Też jakby warto powiedzieć, że ja czasem widzę taką obawę wśród pracowników departamentów IT, że która się przejawia w takim często niezwerbalizowanym pytaniu, ale ono dosyć wyraźnie wygląda gdzieś tam. Czy ja będę miał co robić po przejściu do chmury? To jest tak, że będziesz miał co robić i często będziesz miał dużo ciekawsze projekty niż miałeś wcześniej, tylko że trzeba w siebie zainwestować. To zawsze tak było, że ci, którzy się uczą i zdobywają wiedzę i umiejętności, podkreślę to słowo umiejętności, no ci zawsze mieli pracę, tak? I to chyba się nigdy nie zmieni.
Tak, ja myślę, że nasza branża, zwłaszcza ta skupiona na bezpieczeństwie, to jest niedobór ludzi i nadmiar różnych tematów czy obszarów, w których można się specjalizować. Przecież samo bezpieczeństwo chmury to jest dzisiaj worek, który można powiedzieć jest równie skalowalny jak sama chmura. Zagadnień, no to pomysłów
i nie ubywa ich, tylko przybywa.
Dokładnie tak. Słuchaj, to może mi się uda na koniec taki mały atak socjotechniczny na tobie zastosować i spróbować wyciągnąć od ciebie nazwy może jakiegoś klienta, którego migrację do chmury wykonaliście, którego większość z naszych słuchaczy czy oglądaczy zna, a może nie była świadoma, że ten klient na przestrzeni ostatnich lat, czy też być może miesięcy, zmigrował pod wasze skrzydła i korzysta teraz z dobrodziejstw chmury, skalowalności i całego tego ekosystemu. Jeśli możesz, nie naruszając żadnych umów NDA-owych, podzielić się takim przykładem, to zamieniam się w słuch i najbardziej nastawiam uszy na różne smaczki, które wyszły podczas takiej migracji, bo my możemy sobie mówić o tym, jak to jest cudowne i wspaniałe, jak konsultanci pomogą i to oczywiście będzie zrobione, natomiast umówmy się, każdy projekt informatyczny prawie zawsze w stosunku do założeń i ryzyk, które są nakreślone, przynosi też różne niespodzianki. Niektóre z nich są zabawne i oby tylko takie były, natomiast niektóre są ciekawe i powodują, że trzeba zmienić dokumentację albo co gorsza, zgłosić jakieś bug reporty. Czy możesz teraz tak z tylnej kieszeni wyciągnąć taki jakiś przykład i powiedzieć nam o wdrożeniu, które było ciekawe, które utkwiło ci w pamięci, które być może cię zaskoczyło?
Tak, znaczy w sposób naturalny przychodzi mi do głowy najciekawsze, o którym nie mogę mówić, bo nie mamy zgody klienta, może kiedyś będziemy mieli. I to było bardzo dużo, jeszcze trwa to bardzo duże przedsięwzięcie. No, gdzieś to naturalne jest to, że bardzo blisko współpracujemy z PKO BP. No, to jest największy polski bank, jak wszyscy wiemy, on ma 50% udziału w naszej firmie, więc dla nich robiliśmy w dwóch krajach taki projekt, na przykład doradcy online związany z COVID-em, tak wprost można powiedzieć, ale został bardzo dobrze przyjęty też przez klientów banku i przez pracowników banku. To jest taki projekt, w którym doradca finansowy kontaktuje się z wykorzystaniem takich stricte chmurowych technologii. Krótko mówiąc, zaprzągnięty w to jest Meet Google'a, ale tam jest do tego oczywiście aplikacja taka administracyjna, aplikacja dla klienta, aplikacja dla tych doradców. Także nie wychodząc z domu możesz porozmawiać, tak jak my teraz rozmawiamy twarzą w twarz, z wykorzystaniem streamingu, z wykorzystaniem, tak jak powiedziałem, Meet'a, czyli gdzieś tam Google Workspace w tle. No z takich ciekawych rzeczy też przenosiliśmy do Google od innego dostawcy chmurowego Booksy. To taka jest taki polski startup, nie wiem czy znasz. Oni na całym świecie działają, praktycznie rzecz biorąc, pośredniczą w umawianiu wizyt.
Tak, pozdrawiamy Stefana.
Okej, okay, super. Robiliśmy też parę rzeczy takich Nie jestem pewny, czy możemy o tym mówić, ale wydaje mi się, że tak, bo już kiedyś o tym mówiłem i miałem na to zgodę. Na CSJZ-u robiliśmy teleporady, czyli jakby te teleporady związane z COVID-em, czyli możliwość rozmowy z pracownikiem medycznym, bo to jest albo lekarz, albo też pielęgniarka, w wyniku której jakby można dostać skierowanie na badanie COVID, to też ma potencjalnie dużo szersze zastosowania. Robiliśmy trochę tych projektów typu Road to Cloud, takich konsultingowych, ale one są na różnym etapie i tutaj jakby nie chciałbym wyciągać klientów, bo nie jestem pewny, czy mogę. No, zrobiliśmy też w okresie tym około-covidowym bardzo dużą taką, może nietypowo chmurową usługę, ale przeniesienie stacji roboczych, zwirtualizowanie stacji roboczych dla kilkunastu tysięcy użytkowników. Także, że tak powiem, zastąpiliśmy PC-ty terminalami i możliwością łączenia się z laptopów i tak dalej. Także takie klasyczne środowisko dużego back office'u przenieśliśmy do chmury, w tym przypadku do nas konkretnie, to nie było gdzieś tam z Googlem robione. Także sporo jest tych projektów. Tak naprawdę ja mam ciągle wrażenie, że ten rynek dopiero się rozpędza. Też tak na to patrzymy, że no my też cały czas jako firma się budujemy i budujemy swoje zdolności świadczenia tych usług. Dwa lata temu nas nie było, teraz jest 150 osób i cały czas dość szybko rośniemy. Wszyscy są mocno zajęci, bardzo dużo jest pracy w bezpieczeństwie, ale tak jak mówię, dużo jest takiego konsultingu, który pomaga przełamywać bariery, to znaczy, który na celu ma przekonanie klienta, że on faktycznie może być przekonanym o tym, że jego dane są bezpieczne w chmurze i co więcej, że my mu oddajemy do ręki narzędzia, które pozwalają mu utrzymać kontrolę nad tym, bo to chyba jest istotne. A to wymaga zbudowania wiedzy i jakby no też właściwie konfiguracji środowisk, oceny tego bezpieczeństwa i znalezienia narzędzi, które pozwolą kontrolować to w sposób ciągły.
Jasne. No ja mam takie wrażenie, że to jest chyba taki pomału efekt kuli śnieżnej, bo zaczęło się i pomału się toczy, nabierając masy i ta kula śnieżna chyba będzie wszystkich wchłaniać. Może nie w całości, ale w dość znacznym zakresie, jeśli już nie wchłonęła. Wspomniałeś o waszym dynamicznym wzroście. Ja przed naszą rozmową też rzuciłem okiem na i wyniki finansowe, i różne statystyki. Jeśli dobrze pamiętam, to rok do roku sam sektor Google Clouda wzrósł chyba 47%. To pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie, czy jak bardzo ten rynek się poszerza, a jak bardzo jest nieuniknione. Myślę, że każdy, kto z bezpieczeństwem miał odrobinę wspólnego, czy w IT działa od jakiegoś czasu, zna pojęcie, które brzmi bardzo strasznie, dług technologiczny. Sporo jeszcze jest aplikacji w różnych firmach, które mają pewne zaszłości. Te aplikacje prędzej czy później trzeba będzie odświeżyć, odnowić. Być może to jest właśnie taki punkt kulminacyjny, kiedy większość zespołów stanie przed decyzją, no to co, przepisujemy to na nowo i dalej hostujemy u siebie, czy realizujemy w tej wersji on-prem, czy jednak może spłacając ten dług technologiczny, zróbmy to od nowa w sposób, który daje nam te atrybuty, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli i bezpieczeństwo w chmurze, i skalowalność, no i też koszty adekwatne do wykorzystania pewnych zasobów, które nasza aplikacja czy nasze środowisko istnieje. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś w swoim zapracowanym tygodniu chwilę na to, żeby z nami podzielić się swoją wiedzą, że wskazałeś nam miejsca, gdzie możemy tej wiedzy szukać. Dla wszystkich, którzy nas słuchali, podpowiem, że w notatkach do tego odcinka pojawią się linki, o których Adam wspomniał, do źródeł wiedzy oraz dodatkowe materiały, jeśli Adam nam takie przekaże, a pewnie materiałów ma bez liku, które pomogą Wam ułożyć sobie w głowie to, czym jest dzisiaj chmura, czym może być ta chmura dla Was i gdzie możecie szukać pomocy, gdybyście chcieli faktycznie projekt chmurowy zrealizować. Nawet jeśli nie na poważnie i już i teraz, to w formie właśnie takich, no nazwijmy to zabaw czy testów, chociażby z wykorzystaniem tych darmowych żetonów kredytów, które firma Google oferuje, jeśli chodzi o rozpoczęcie przygody z ich usługami. Adam, jeszcze raz dzięki. Czy na koniec chciałbyś coś spuentować, coś jeszcze dorzucić? Może jakaś ostatnia refleksja?
No, po pierwsze, to bardzo dziękuję za możliwość rozmowy i słuchaczom za cierpliwość, jeżeli nas wysłuchali do końca. Po drugie, tak sobie o tym myślałem, próbowałem sobie przypomnieć taki case, kiedy ktoś tak wprost się wycofał z usług chmurowych i nie przychodzi mi do głowy, przynajmniej nikt z naszych klientów. Także póki co to jest taki faktyczny, nie wiem, czy to jest ta kula śniegowa, ale mam nadzieję, że tak. Oczywiście to myślę, że zgubię słuchawkę. Sorry. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Natomiast taki trochę one-way ticket to jest. Przy czym no też oczywiście jak ktoś wchodzi do chmury, to musi myśleć o tym, czy będzie chciał z niej wyjść i też powinien sobie to zaplanować. Ale mam nadzieję, że nie będzie tego robił, bo się z tym jeszcze nie spotkałem.
Może takie projekty się zdarzą, ale chyba rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, jest to krok w jedną stronę za firewalla i wrócić się już nie będzie dało. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia być może w kolejnych naszych spotkaniach, w kolejnych odcinkach. A do was, drodzy słuchacze i oglądacze, jeszcze jedna uwaga. Jeśli macie jakieś pytania związane z chmurą, jeśli macie jakieś pytania związane z wejściem regionu Google Cloud do Polski, to dajcie nam znać. Wasze pytania spróbujemy przekierować do ekspertów, do Adama, do kolegów z jego zespołu i odpowiemy na wszystkie wasze pytania. Rozwiejemy być może wasze wątpliwości albo skierujemy w miejsca, gdzie będziecie mogli sami zaznajomić się z odpowiednią wiedzą, niezależnie wyciągnąć wnioski związane z tym, czy chmura jest bezpieczna, czy w chmurę warto wejść i przede wszystkim, czy chmura dla was będzie rozwiązaniem, z którego warto skorzystać. Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki.